Oddajemy już głos naszym pierwszym prelegentom.
Z części tutaj pierwszej wykładu dialogicznego ta nazwa zobowiązuje. Mamy dwóch, jak Państwo widzicie, młodych, ale też ambitnych naukowców i badaczy. Doktora Marcina Moskalewicza, który aktualnie jest afiliowany w Oksfordzie oraz Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. I doktor Marcin Moskalewicz zajmuje się moją ulubioną dziedziną, filozofią psychiatrii. Natomiast pan Marek Pokrowski będzie mówił o fenomenologii świadomości czasu ucieleśnienia, jest doktorem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysł na ten wykład jest taki, że doktor Marcin Moskalewicz zasadniczo powie o tym, jak, tak zakładam, jak zmienia się doświadczenie czasu w różnego rodzaju zaburzeniach psychicznych. Może poda kilka przykładów. Natomiast dr Marek Pokrowski powie, jak to z perspektywy fenomenologicznej wygląda. Czyli to jest taka idea, że która przyświeca w ogóle naszej konferencji o otwartym seminarium. Idea jest taka, że jeżeli będziemy poznawać, jak rzeczy idą w złym kierunku, w przypadku na przykład w postaci kryzysów psychicznych, że to nam daje dużo do myślenia i dzięki temu dowiadujemy się dużo o tak zwanej normalności i o nas samych. Przekazuję głos doktorowi Marcinowi Moskalewiczowi. Proszę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Ja może będę stał, będzie mi troszkę wygodniej. Albo, o, super. Wykład dialogiczny mamy mieć z panem doktorem Markiem Pokrowskim. Zaczniemy od mojego monologu, po którym nastąpi monolog kolegi Pokrowskiego. Ale w ostatniej części mamy nadzieję nawiązać dialog także z państwem. I mamy godzinę czasu obiektywnego, prawda? Czyli zaczynamy za 10:10. Ja się postaram mówić 20 minut i oddam głos koledze. Ja mam taki problem, że w związku ze specyfiką tej dziedziny, którą się zajmuję, kiedy rozmawiam z psychiatrami, to oni bardzo często reagują na to, ach, proszę pana, to kanapowa filozofia, prawda, spekulacje jakieś. Musimy mówić o konkretnych przypadkach. Kiedy rozmawiam z filozofami, mówią, proszę pana, ale to nie jest żadna filozofia, pan tu o jakichś konkretnych przypadkach opowiada. Więc spróbowałem niejako wstrzelić się pomiędzy, bo domyślam się, że towarzystwo jest mieszane i otwarte również na te kanapowe rozważania. I w związku z tym powiem o przypadkach, ale z perspektywy fenomenologiczno-psychiatryczno-filozoficznej. Tematem jest psychopatologia doświadczenia czasu. Nie będę mówił o samej psychopatologii doświadczenia czasu. Czym ona mogłaby być, to jest kwestia dyskusyjna, sporna i na pewno nie rozstrzygnięta. I tak naprawdę nie będę nawet mówił o doświadczeniu czasu w zaburzeniach psychicznych, to znaczy o tym, co zaanonsował pan profesor Kapusta, z tego względu, że nie chcę esencjalizować tych zaburzeń jako pewnych stabilnych kategorii. Powiem o trzech przypadkach konkretnych osób, które borykają się z problemami. Te osoby mają imiona, nazwijmy je, imiona są oczywiście wymyślone. Filip, pierwszą osobą będzie Filip, który ma problem z używkami. Drugą będzie Tomek, który ma problem z doświadczeniem siebie, a trzecią będzie Andrzej, który ma problem z doświadczeniem przestrzeni. Jak Państwo widzicie, żaden z nich nie ma problemu z doświadczeniem czasu. Ale postaram się pokazać, że tak naprawdę w tych trzech przypadkach właśnie o czas chodzi, a przynajmniej, że można na pewne zjawiska, na pewne zaburzenia, a przynajmniej na pewne problemy, spojrzeć z perspektywy masowości, z perspektywy takiej epistemologicznej, czyli zrozumieć je jako takie. Niekoniecznie to wyjaśnia wszystko, ale na pewno coś nam mówi. I zanim do tego przejdę, chciałem tylko wspomnieć o grzechu pierworodnym, jak go nazywał Erwin Strauss, psychologii. Nie wiem, czy są na sali psychologowie. Filozofowie bardzo dobrze grzech pierworodny znają, psychologii, niekoniecznie tak go nazywając, a mianowicie o redukcję czasu do percepcji. Tematem seminarium jest doświadczenie czasu i przez doświadczenie czasu rozumiem troszeczkę coś innego niż percepcję czasu. Jaka jest różnica? W kognitywistyce, w badaniach psychologii eksperymentalnej kwantyfikuje się czas przy pomocy różnych narzędzi, czy też różnych paradygmatów bada się, w jaki sposób przebiega percepcja czasu, który jest rozumiany jako konkretny przedmiot. I bada się w ten sposób subiektywną prędkość przepływu tego czasu i mówimy w związku z tym rezultaty takich badań analizujemy pod kątem przeszacowania tego czasu bądź niedoszacowania. Przeszacowanie czasu zegara jest tym samym, co niedoszacowanie czasu subiektywnego, czyli mówimy o pewnej relacji i odwrotnie. Natomiast niezależnie od tego, który z tych paradygmatów stosujemy, nie dochodzimy do istoty struktury czasu przeżywanego. Badamy jedynie prędkość jego upływu. Czyli ja o tej prędkości jako takiej nie będę mówił. Będę starał się mówić nieco bardziej filozoficznie. Chronometria, jeśli nazwiemy chronometrią właśnie takie badanie prędkości przepływu, wyklucza przede wszystkim odniesienie do wartości, do tego, co fenomenolodzy, psychiatrzy pracujący w tej tradycji nazywali wzrastaniem bądź upadaniem czasu. Czas zegara nie upada ani nie wzrasta, on po prostu mija. Poza tym oparte są na koncepcji czasu homogenicznego, czyli pewnej abstrakcji czasu przeżywanego. I oczywiście te badania można przełożyć później na model doświadczenia, w którym mamy trzy wymiary, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, ale w takim wypadku nawet przyszłość pozostaje nieosiągalna. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mierzymy czas, tak naprawdę, jak się Państwo nad tym zastanowicie, mierzymy tylko relacje między przeszłością i teraźniejszością. Nie możemy zmierzyć przyszłego czasu, bo go jeszcze nie ma, jeszcze nie minął. Tymczasem w tych trzech przypadkach, do których już przechodzę, właśnie najistotniejsza będzie przyszłość. Ta przyszłość, która wymyka się takiemu tym eksperymentalnym narzędziom psychologii empirycznej. Jeśli nie do końca, to na pewno w dużym stopniu się wymyka. Pierwszą osobą jest Filip, 25-letni, teraz już starszy. Z dwoma z tych pacjentów pracowałem osobiście, z jednym nie, ale nie powiem, z którym nie pracowałem, może się Państwo domyślicie. Filip ma problem z alkoholem i innymi substancjami. Oficjalnie jest klasyfikacja F19.2. Wielość substancji, od których jest uzależniony, ciężko odróżnić, która jest dominująca, prawdopodobnie alkohol. Jest to bardzo sympatyczny, młody człowiek, wychowany w domu dziecka, który od 18 roku życia, czyli przez 7 lat, przebywał w ciągu alkoholowo-narkotykowym, imprezując w nadmorskich miejscowościach w Polsce. I to, co go charakteryzuje, jego przeżywanie świata w stanie trzeźwym, w stanie, w którym jest trzeźwy dopiero od kilku tygodni, jako członek społeczności terapeutycznej, jest przejmujące doświadczenie nudy. Wszystko dla niego dzieje się zbyt wolno i on chciałby przyspieszyć. Chciałby przyspieszyć nie tylko w tym sensie, żeby przeżywać szybciej to, co się dzieje, co dla niego jest zbyt wolne, tylko w taki sposób, żeby dokonać przeskoku. Czyli na przykład, kiedy rozmawiamy o fazach terapii, on chciałby już być w fazie ostatniej oczywiście i z tej terapii się jak najszybciej wypisać. Pragnie też bardzo mocno nowej przyszłości, o której często mówi, do końca nie wie, czym ona miałaby być, kiedy mówimy o bliskiej przyszłości. Natomiast kiedy zaczynamy mówić o dalszej przyszłości, okazuje się, że on ma bardzo konkretny plan na życie. Tylko ten plan zaczyna się 2 lata od momentu, w którym rozmawiamy. O tym, co ma być pomiędzy tą jego teraźniejszością i tym, co będzie za 2 lata, on nie ma zielonego pojęcia. W teście Zimbardo, który może Państwo znają, bardzo wyraźnie widać, że on, jego tak zwana perspektywa przyszłości i perspektywa przyszłości transcendentnej jest bardzo, bardzo niska. Pomimo tego ta przyszłość istnieje w jego życiu w bardzo silny, namacalny sposób. To jest właśnie Filip. który poza tym, że doświadcza tego spowolnionego świata, czyli jakby jego doświadczenie pragnie pędzić szybciej niż świat, także jest zdesynchronizowany z otoczeniem, o tym w kontekście filozoficznym powie dr Pokropski w swojej części, i przeżywa coś takiego, co ja nazwałem odklejoną przyszłością. Ta przyszłość, o której on fantazjuje, która mu towarzyszy na co dzień, ale która jest kompletnie oderwana od takiego zdroworozsądkowego pojęcia przyszłości, to znaczy ona jest abstrakcyjna. W kontekście jego sytuacji, jego położenia jest to czysta fantazja. Nie wiem, czy Państwo znają Wiktora Emila von Gebsatela, ale tu jest taki cytat, który moim zdaniem bardzo dobrze oddaje to, co Filipowi dolega. Toksykomania jest jedynie najbardziej skrajnym przypadkiem uniwersalnej ludzkiej skłonności do uzależnień. Każde uzależnienie jest próbą wyrwania się z pustki teraźniejszości i wypełnienia jej bądź kompensacji. Oczywiście jest to pewne ujęcie esencjalizujące, bo nie odróżnia substancji i uzależnień w zależności od tego, od czego jesteśmy uzależnieni, tylko próbuje je ująć jako pewną całość, ale wydaje mi się, że ono bardzo dobrze oddaje to, co Filipowi dolega. Mianowicie Filip pragnie właśnie wyrwać się ze swojego ograniczonego horyzontu oczekiwań i zanurzyć w nieskończonych możliwościach przyszłości. Tak można interpretować narkotykową ekstazę jako doświadczenie nieskończonych możliwości przeszłości. On tych możliwości nigdy nie miał. On tak naprawdę poza tymi momentami upojenia nie przeżywał przyszłości, nie miał jej żadnego obrazu. Ponieważ te nieskończone możliwości przytłaczają teraźniejszość z racji ze swojej skrajności, to ostatecznie Filip wpada w takie błędne koło, ponieważ ta ekstatyczna przyszłość przytłacza jego aktualność. On nie jest w stanie zrobić pierwszego kroku. On widzi dopiero 10, 12 krok, albo nawet tylko cel, a nie potrafi ruszyć się z miejsca. I w ten sposób pojawia się u niego odklejona przyszłość. Druga osoba to Tomasz, 35-latek, który urodził się jako kobieta, chociaż tego faktu nie przyjmuje do wiadomości. To jest wykształcony, myślący człowiek, humanista, który po studiach wyższych miał poważne kłopoty w pracy, które także wiązały się, czy wynikały, na pewno wiązały się z jego refleksyjnym nastawieniem do świata, właśnie z tym faktem, że jest myślącym człowiekiem. Nie do końca był w stanie znaleźć się w korporacyjnej rzeczywistości. Wówczas jako kobieta był wykorzystywany, czy była wykorzystywana seksualnie, przebywa od mniej więcej roku, tym razem na oddziale szpitala psychiatrycznego. Jego stan jest stabilny, natomiast się nie poprawia. Jaki problem ma Tomasz? Tomasz jest świętym. I w tym, że jest świętym i w tym, że ma takie przekonanie, może nie byłoby jeszcze nic strasznego. Natomiast Tomasz jako święty uważa, że powinien chodzić tak, jak go Pan Bóg stworzył. W związku z tym paraduje nago, bezceremonialnie. I z tego względu też w tym szpitalu się znalazł, bo paradował nago po ulicy. Co jest, spotkało się z krytyką współobywateli, którzy donieśli na Tomasza. No i w ten sposób znalazł się w szpitalu. Wygłasza także natchnione przemówienia do pozostałych pacjentów. Jest w pełni otwarty na rozmowę, w pełni komunikatywny. Doskonale wie, gdzie przebywa i dlaczego. I w zasadzie jego doświadczenie, całe jego pole doświadczenia jest zorganizowane przez moment, który ma nadejść wkrótce, moment w niebo wzięcia. Znaczy Tomasz ma zostać wzięty do nieba jako święty. Kiedy się poznajemy, ten moment w niebo wzięcia jest oddalony w czasie obiektywnym o kilka miesięcy. Ale kiedy czas mija, kiedy poznajemy się bliżej, okazuje się, że ten moment jest coraz bliższy. I ostatecznie, kiedy widzieliśmy się po raz ostatni, ten moment miał nastąpić dzisiaj. Dzisiaj o piątej. No więc oczywiście czekaliśmy do tej piątej, żeby spróbować sfalsyfikować to przekonanie Tomasza o wzięciu do nieba. No i kiedy piąta minęła, no Tomasz, no widzisz, no nie zostałeś wzięty do nieba, prawda? Tutaj błędne myślenie. Mówi, nie, Bóg mnie testuje. Bóg mnie testuje. Jutro o piątej. I ta piąta już została. Ta piąta już została. Eugeniusz Minkowski, jeden z klasyków psychiatrii fenomenologicznej, w takiej pierwszej, najważniejszej pracy, w pewnym sensie fundującej w dużym stopniu tradycję badań nad czasem, podał przykład, który bardzo mi się kojarzy z przypadkiem Tomasza. Pacjent, który wierzy, że jego egzekucja nastąpi tej nocy. Czy on wie, że ta egzekucja nastąpi tej nocy? Co oczywiście, możecie sobie Państwo wyobrazić, powoduje straszliwe cierpienie. Wie, że zginie, wie, że zostanie zabity. No i oczywiście, kiedy ta noc mija i Minkowski następnego dnia spotyka tego człowieka, to on wciąż uważa, że ta egzekucja nastąpi tej nocy. Tak silne jest to przekonanie. Czyli cierpi na pewne urojenie. Teraz Minkowski stawia pytanie jako jeden z pierwszych w taki sposób. Tutaj jest cytat, możecie Państwo sobie przeczytać. Ale klucz do tego jest taki, że my mamy tendencję myśleć, że to zaburzenie w stosunku do przyszłości jest konsekwencją, czy jakąś manifestacją przynajmniej, głębszego urojenia. Powiedzmy, nazwijmy je potocznie fałszywym przekonaniem. Chociaż nie do końca o to chodzi, ale pewne silne fałszywe przekonanie. Tymczasem można by odwrócić tę relację i zapytać właśnie tak jak Minkowski, czy zaburzenie w stosunku do przyszłości, czy nie moglibyśmy właśnie założyć, że zaburzenie w stosunku do przyszłości jest bardziej ogólne, zaś urojenie jest tylko jego manifestacją. Czyli przełóżmy to sobie na Tomasza. Czy nie moglibyśmy założyć, że to zablokowanie stawania się, jak powiedzieliby właśnie psychiatrzy pracujący w tej tradycji, jest bardziej pierwotne wobec treści tego urojenia. Tak? Czyli, że to zablokowanie jest powoduje ten jego obraz. Obraz czasu, obraz i w konsekwencji obraz siebie. Być może więc cierpi on na psychozę maniakalną. Nie chcę stawiać diagnoz, też to nie jest moja rola, ale takie wszystko na to wskazuje przynajmniej z tej perspektywy, o której mówię. I teraz co by miało się dziać w takiej psychozie maniakalnej? Takie zatrzymanie stawania się. Często mówi się o tym, że zatrzymanie stawiania się także występuje w depresji. I dominacja przeszłości, często tej przeszłości negatywnej, a często również nawet takiej przyszłości, która się w ogóle nie wydarzyła. Tego, czego się nie udało osiągnąć, czego nie udało się zrobić, to dominuje nad teraźniejszością i wpływa na przyszłość w taki sposób, że człowiek antycypuje kolejne klęski, które oczywiście mogą być często urojeniowe, one się wcale nie zdarzyły, prawda? Tylko tak widzi swoje życie, tak narratywizuje sobie swoją tożsamość, że to poczucie klęski jest dojmujące. Wówczas też nie ma przyszłości. Natomiast w manii przyszłości nie ma z tego względu, tylko dlatego, że ona już się dokonała, że nastąpił skok w przyszłość. Przyspieszenie, które także w sensie takim kwantyfikowalnym, przyspieszenie doświadczenia czasu, które w sensie kwantyfikowalnym można uchwycić. Tutaj w sensie egzystencjalnym objawiałoby się tym, że człowiek przeskoczył do statusu, no w tym wypadku bycia świętym, czyli czegoś, co nawet za życia się nie zdarza. Prawda? Jego życie egzystencjalnie już się dokonało. W związku z tym wystąpiło załamanie autotranscendencji i przepaść między tym jego rzeczywistością czasu, w której żyje i tym wszystkim, co było wcześniej, jest nie do przezwyciężenia. Dlatego nie przyjmuje do wiadomości tej całej swojej historii życia, tego, że był kobietą i tak dalej. I trzeci przypadek to jest, czyli inaczej niż w przypadku Filipa, tak? Inaczej niż w przypadku Filipa nie ma, bo Filip miał jeszcze jakąś przyszłość, ona była odklejona. Natomiast Tomasz w ostatecznej fazie nie ma żadnej przyszłości, bo no, jeśli cokolwiek planuje, to do 5 po południu danego dnia. Andrzej z kolei ma problem z doświadczeniem przestrzeni, czyli na pierwszy rzut oka nic związanego z czasem. To jest pracujący nauczyciel, 46-letni, trafia po raz drugi do szpitala ze względu na praktyczne problemy właśnie z orientacją w przestrzeni. Jak to się objawia? Pewne rzeczy wydają mu się wielkie. Na przykład lekarze na oddziale wydają mu się wielcy, czy duzi. Więc jak widzi na przykład lekarza koło pacjenta, to mówi, że lekarz jest 3 razy większy. Wiele elementów jego świata wydaje mu się bardzo odległych, ale nie tak, że cały świat jest odległy. Tylko pewne części świata są odległe i te, które są odległe, są jednocześnie płaskie. Czyli tak jakby perspektywy nie miał. Ale jednocześnie on mówi, że to jest jak gdyby. Jak gdyby, mówi do lekarza, jak gdyby jesteś wielki. Ja wiem, że ty jesteś, dokładnie masz ten sam wzrost co pielęgniarka i ten sam co kolega, ale wydaje mi się 3 razy większy. Ja czuję, jakbyś był 3 razy większy. Czyli jest świadomy obiektywnych różnic w wielkości, natomiast doświadcza deformacji przestrzeni. Co ciekawe, nie ma problemu w orientacji na oddziale, na którym przebywa, natomiast gubi się w mieście, w którym mieszkał całe życie i które wciąż zna w sensie teoretycznym. I dlatego to jest realny problem jego życiowy, dlatego trafia na ten oddział. No bo ciężko żyć, jak się człowiek gubi w przestrzeni. Jednocześnie ma takie doświadczenia w postaci zaburzenia doświadczenia ciągłości ruchu. Czyli na przykład jak ktoś rzuca piłkę, to on nie widzi ciągłości, tylko widzi takie slajdy, jakby zdjęcia połączone sobie, które później musi dopiero połączyć w ciągłość. Czyli jak znają Państwo paradoksy Zenona, to jest paradoks strzały i to jest tak jak paradoks strzały. On tą piłkę widzi za każdym razem w sposób statyczny. On nie widzi tej ciągłości. Natomiast jedynym obiektem, który zmienia kształt, a nie tylko rozmiar, jest zegar wiszący na ścianie oddziała i ten zegar wydaje mu się przerażający, do tego stopnia, że nie jest w stanie na ten zegar patrzeć. Nie jest już okrągły. Zegar nie jest już okrągły. Jeśli chodzi o czas, natomiast on nie ma jakiegoś problemu z orientacją czasową. To znaczy, kiedy go spytać o to, czy jest dzień dzisiaj, czy jest noc, jaki mamy dzień tygodnia, która jest godzina, on doskonale będzie to wiedział. Natomiast wypowiada takie zdania, które brzmią bardzo dziwnie. Mówi, czas przestał istnieć. Nic nie ma początku ani końca. Jak go pytamy, no dobrze, a co z jutrem? On mówi, jutro jest za milion lat. Jutro jest za milion lat. To dość daleko, prawda? Jutro jest za milion lat. Czuję, jak to po prostu, no nie wiem, tego jutra. Czyli takie oddalenie teleskopowe, ale skrajne, skrajne oddalenie teleskopowe. Nie tak, że coś, co będzie za 2 lata, wydaje mi się, że będzie za 10, tylko odklejone. No i na to lekarz mówi, no dobrze, ale no dobrze, dobrze, to jutro widzimy się o 5 na konsultacjach. Mówi, dobrze, jutro o 5 i przychodzi punktualnie. Czyli to doświadczenie egzystencjalne nie idzie w parze z dezorientacją. Wydaje mi się, że problem Andrzeja, tak jak w tych 2 poprzednich przypadkach, dotyczy właśnie orientacji przyszłościowej. To znaczy, pojmując, będąc w stanie pojąć miasto abstrakcyjnie, czyli stworzyć sobie obraz przestrzeni geometrycznej, taką mapę mentalną, przestrzeni przeżywanej, w której człowiek jest zaangażowany poprzez ruch i właśnie poprzez czas, nie jest w stanie zwizualizować sobie sekwencji ulic. Jego doświadczenie przestrzeni, tej, w której się porusza, to egzystencjalne, to przeżywane, nie to abstrakcyjne, jest zamrożone. Bardzo rzadko myślimy o przestrzeni w powiązaniu z czasem, ponieważ jesteśmy wszyscy ofiarami kartezjanizmu i pojęć abstrakcyjnych czasu i przestrzeni oraz oddzielenia ich od siebie. Tymczasem proszę pomyśleć o tym, tak jak myśli o tym, o tej kwestii fenomenologia, o tym też kolega dr Pokropski powie Państwu więcej słów z perspektywy bardziej filozoficznej, że relacja tu i tam nie jest relacją statyczną. Nie jest taką relacją, że mamy przestrzeń abstrakcyjną, a czas jest jakimś dodatkowym wymiarem, który płynie podczas gdy ta przestrzeń pozostaje statyczna, tylko one są ze sobą tak związane, że utrata przyszłościowego wymiaru egzystencji przekłada się bezpośrednio na doświadczenie przestrzeni. Czyli utrata relacji teraz, potem przekłada się na utratę relacji tu, tam. To są dwie strony tego samego. Z tego względu, że przestrzeń fenomenalna, właśnie ta doświadczana poprzez zaangażowanie cielesne, także cielesne i mentalne, jest polem potencjalnego działania. Już będę kończył. Jeszcze mam 3 minutki, prawda? A może już przekroczyłem o 3 minutki. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć na koniec taki bardziej teoretyczny wniosek związany z tym przypadkiem Andrzeja, który wydaje mi się najciekawszy z tych trzech. I też jakby na najgłębszym poziomie to zaburzenie doświadczenia czasu w jego życiu zachodzi. Proszę się zastanowić nad tym, czy nie jest tak, że dualizm czasoprzestrzenny, którego doświadcza Andrzej, jest symptomem psychotycznym. Sam ten dualizm. Można o tym pomyśleć analogicznie do zespołu Cotarda, który polega na tym, że człowiek jest przekonany, skrajny przypadek, że jest martwy. Często w fenomenologii interpretuje się to jako oddzielenie ciała żywego od ciała uprzedmiotowego, od uprzedmiotowionego. I tutaj wydaje mi się zachodzi podobna sytuacja, ale w odniesieniu do czasu. To znaczy oddzielenie czasu przeżywanego od czasu zegara w wypadku Andrzeja jest bardzo daleko posunięte. Jednocześnie Andrzej jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, w pełni świadomy różnic abstrakcyjnych w pojmowaniu przedmiotów, ale doświadcza zaburzeń przeżywanej przestrzeni i przeżywanego czasu. Teraz jeszcze potraktujemy zdanie czas przestał istnieć, nie ma przyszłości i tak dalej, tego typu zdania, czy tą narrację jako całościową narrację urojeniową, to zauważymy też, że Andrzej nie do końca działa w oparciu o owo urojenie, a więc działa tak, jak gdyby czas do pewnego stopnia istniał. Przynajmniej orientuje się w swoim bliskim otoczeniu, a także orientuje się w czasie abstrakcyjnym, w czasie kalendarza i zegara. Egzystencjalnie natomiast jest zagubiony w czasie. Tak, egzystencjalnie on jest zagubiony. Czy nie mamy czasem tutaj do czynienia z czymś takim, co się nazywa w psychiatrii podwójną orientacją? Nie wiem, czy Państwo wiecie, co jest podwójna orientacja. Pojęcie to wprowadził Karl Jaspers jako pierwszy w psychopatologii ogólnej, które polega na tym, że osoby cierpiące na urojenia nie podejmują działań tak, jak gdyby te urojenia były prawdziwe. Bloider także o tym pisał, czyli na przykład mamy Napoleona na oddziale, prawda, który jest przekonany, że jest cesarzem Francuzów, no ale kiedy przychodzi godzina sprzątania stołówki, no to Napoleon bierze miotłę i chętnie, skrzętnie zamiata tę stołówkę, jak gdyby nie był Napoleonem. Czyli nie podejmuje działań, które podejmowałby ktoś w pełni przekonany, że jest Napoleonem. Zostało to też opisane jako współwystępowanie pewności i niepewności co do treści urojenia. Czyli jest pewna wątpliwość, jest jakaś część ja, która z boku obserwuje tę urojeniową rzeczywistość i w nią powątpiewa. I tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację, czyli pewne cechy takiej temporalno-przestrzennej podwójnej orientacji dzieli Andrzej z typowo urojeniową podwójną orientacją. Wydaje się jednak, że ona jest bardziej fundamentalna. Mamy do czynienia także z pewnością i niepewnością, jednoczesnością pewności i niepewności w odniesieniu do tego czasu i z rozszczepieniem. Natomiast jeśli chodzi o czas zegara, czas intersubiektywnie zobiektywizowany do postaci godzin, minut, dni kalendarza itd., czyli też czas zhomogenizowany, to ten czas pozostaje nietknięty. Inaczej jest na przykład w demencji, gdzie dezorientacja w czasie jest też bardzo pomocna w diagnostyce. Już ostatnie zdanie. Istnieje bardzo ciekawe potwierdzenie empiryczne tego zjawiska. Myślę, że jego implikacje filozoficzne nie są do końca jeszcze rozpoznane. Mianowicie największa metaanaliza badań doświadczenia czasu w stanach depresyjnych, a oficjalna diagnoza Andrzeja to jest depresja. Udało się dwóm badaczom porównać dziesiątki, blisko setkę, wszystkie badania dotyczące właśnie percepcji czasu w sensie ilościowym, kwantyfikowalnym z ostatnich kilkudziesięciu lat, gdzie poszczególne badania znajdowały bardzo często odchylenia od normy właśnie w stanach depresyjnych. I co się okazało? Że kiedy je wziąć wszystkie pod uwagę wspólnie, we wszystkich tych paradygmatach, to nie ma odchyleń. Nie ma odchyleń w percepcji czasu. Czyli nie jest tak, że czas płynie wolniej dla osoby depresyjnej, a więc minutę oceni on jako dwie minuty czasu obiektywnego, upraszczając w dużym stopniu. Ale, co istotne, pomimo tego przeżywa spowolnienie czasu. Czyli pomimo tego, że jest w stanie orientować się w czasie kwantyfikowalnym, zobiektywizowanym, suma summarum oczywiście, biorąc pod uwagę wszystkie te badania, to będzie przeżywał, a więc egzystencjalnie doświadczał czasu jako czegoś spowolnionego. I wydaje mi się, że to jest właśnie potwierdzenie empiryczne takiej podwójnej orientacji, na którą cierpi Andrzej. Przepraszam, że przedłużyłem i oddaję głos koledze Markowi.
Okay. Dzięki Marcinie za bardzo bogaty wykład. Ja oczywiście do wszystkiego to nie będę w stanie się odnieść, odniosę się tylko do mojego fragmentu tego wystąpienia i chciałbym przenieść, jakby podjąć ten temat tutaj i przenieść, tę dyskusję na poziom bardziej teoretyczny, fenomenologiczny, filozoficzny. Zacznę od małego nawiązania do psychopatologii i tutaj odwołam się do koncepcji takiego autora Thomasa Fuchsa, który postawił taką hipotezę i taką koncepcję właśnie dualizmu czasowego, można powiedzieć, w naszym doświadczeniu, czyli czasu jawnego i czasu niejawnego. I on stawia taką hipotezę, że wszelkie zaburzenia na poziomie jawnym, czyli zaburzenia związane z naszą konceptualizacją przyszłości, przeszłości, tego zaburzenia tego, w jaki sposób odnosimy się i mówimy o czasie naszego życia, związane są z zaburzeniami czasu niejawnego. Czasu niejawnego, który jest właśnie czasem ucieleśnionym, czasem afektywnym i czasem w jakimś sensie nielinearnym. Więc od tego zacznę. Potem zastanowię się, w jaki sposób fenomenologicznie opisać ten czas niejawny. Po fenomenologii takie wątki się pojawiały i to można u Husserla znaleźć. Tu miałem jeszcze slajd na temat fenomenologii, psychopatologii, psychiatrii, ale myślę, że nie muszę tego mieć. Wystarczy lista bardzo znamiennych i ciekawych autorów, którzy inspirowali się albo z jednej strony fenomenologii, uprawiali psychiatrię, psychopatologię, albo z drugiej strony właśnie uprawiali fenomenologię, a inspirowali bardzo się psychopatologią, jak Maurice Merleau-Ponty na przykład. Dzisiaj takim autorem, który właśnie łączy owa światy, jest Thomas Fuchs, świat fenomenologiczny i świat badań psychiatrycznych, psychopatologicznych. I on postawił taką tezę właśnie, że te zaburzenia psychiatryczne możemy analizować na dwóch poziomach. Możemy odnosić do takiego podziału właśnie wziętego z fenomenologii do poziomu ja prerefleksyjnego i ja refleksyjnego. Ja prerefleksyjne, czy też jaźń prerefleksyjna, to jest taka, by tak się wyrazić, domyślny tryb naszej świadomości, w jakiej działamy codziennie. Tak, jeżeli idziemy ulicą, trzymamy w ręku, jakąś teczkę, tak z kimś rozmawiamy, to nie zastanawiamy się za bardzo, jak idziemy, jak nasze nogi się układają, jak trzymamy teczkę, skupiamy się na rozmowie. Tak, to jest ten element refleksyjny, rozmowa, jakiś towarzysz naszej przechadzki. Natomiast cały ten świat zmysłowy, cielesny jest w pewien sposób prerefleksyjny, stanowi tło świadomości, tak? I on nie jest nieświadomy, tak? Jest właśnie prerefleksyjny w tym sensie, że jeżeli się potkniemy, to nagle nasza pozycja ciała, nasze ułożenie w przestrzeni stanie się tematem świadomości, zostanie podniesione na ten poziom refleksyjny. Dlatego to cały czas jakby jest w tle. Natomiast jest pewnie z jakichś też przyczyn poznawczych schowane. I dalej Fuchs, ciągnąc ten temat, mówi, że te dwa poziomy związane też są też właśnie z pewnym dualizmem czasowym, czyli z tymi dwoma rodzajami temporalizacji. Z jednej strony mamy czas niejawny właśnie, czyli ten czas prerefleksyjny, i to jest czas ucieleśniony, czas afektywno-konatywny, czyli czas związany z pewną rytmiką, dynamiką różnych doznań, afektów, emocji, nastrojów, też z dynamiką płynliwości, pragnień i zaspokajania tych pragnień, które w sposób oczywisty projektują pewien horyzont przyszłości. Dalej jest to czas, który właśnie, jeżeli znajduje się w takiej, nie staje się jawnym czasem, to jest czas synchronizacji z otoczeniem, ze środowiskiem życia. I tutaj to środowisko życia można rozumieć przynajmniej na dwóch poziomach. Z jednej strony na poziomie biologicznym jest to synchronizacja z rytmami różnymi biologicznymi, jak na przykład rytm okołodobowy, rytm czy też cykl głodu, tak, łaknienia i potem zaspokojenia tego głodu, nasycenia pokarmem. Jest to rytm też związany na przykład ze zmęczeniem, tak, i odpoczynkiem. No i rytmy społeczne, które są raz, że kulturowo kształtowane, a dwa, że pojawiają się w interakcji z innymi osobami. I teraz ta hipoteza Fuchsa brzmi w ten sposób, że właśnie ów czas jawny wynika z zaburzenia czasu niejawnego. I to zaburzenie może mieć oczywiście różną genezę. Ono może być związane właśnie z pewnymi czynnikami chorobowymi, ale może też po prostu być związane z jakimś bardzo silnym, mocnym doświadczeniem, tak, które właśnie wybija nas z pewnego trybu domyślnego, refleksyjnego i sprawia, że zaczynamy konceptualizować, tak, i refleksyjnie odnosić się do naszego czasu przeżywanego. Tak. I teraz te zaburzenia czasu niejawnego, one mogą się przejawiać na różne sposoby. Tutaj Marcin wspominał, mówił o desynchronizacji, mówił o przyspieszeniu, opóźnieniu, i to właśnie to przyspieszenie lub opóźnienie, ono z jednej strony może się przejawiać właśnie na tym poziomie konceptualizacji, kiedy chory mówi o tym tak, że nie wiem, że świat pędzi, tak, i że nie potrafi za nim nadążyć, tak, albo na odwrót, ale on też, to opóźnienie może być też rozumiane dosłownie, tak, i Fuchs tutaj podaje przykłady chorych na depresję, którzy w wywiadzie psychiatrycznym, w zwykłej konwersacji, wyraźnie ich reakcje są spowolnione. Tak? Oni mówią wolniej, ich rytmika mowy jest zaburzona, tak, jest spowolniona. Innym zaburzeniem właśnie tego czasu jest fragmentaryzacja, zjawisko fragmentaryzacji, i to ono też może znowu przybierać różne formy. Najbardziej skrajną chyba formą jest Fuchs tutaj podaje przykład pacjenta schizofrenicznego, który właśnie postrzega, nie tyle postrzega świat właśnie w takich niepołączonych, nieciągłych fragmentach, ale też sam siebie postrzega w takim fragmentarycznym zestawie, co z kolei przekłada się na zaburzenia w poczucie sprawstwa, tak? Czyli ta osoba często nie potrafi, ten chory nie potrafi zidentyfikować swoich działań jako swoich, także jest inicjatorem właśnie tych działań. Uważa, że na przykład pewne działania są narzucone z zewnątrz, mimo że obiektywnie sama je nie podjęła. No i teraz możemy przejść na płaszczyznę fenomenologiczną i zastanowić się, jak ów czas niejawny, czas ucieleśniony można było opisać właśnie od strony właśnie fenomenologicznej, fenomenologii. No i tutaj muszę wprowadzić pewne podstawowe pojęcia, więc z góry przepraszam osoby, które znają tę koncepcję. Tak, to jest koncepcja świadomości czasu zaproponowana przez Edmunda Husserla. Husserl czasem zajmował się w zasadzie przez całe życie. Jak Państwo zobaczycie, też jego koncepcja ewoluowała. Ten diagram, który tutaj jest na slajdzie, to jest diagram nie samego Husserla, to jest taka wariacja trochę na temat tego, jak Husserl w sposób obrazkowy przedstawiał właśnie przepływ świadomości czasu. Ale myślę, że on oddaje najlepiej tą ideę właśnie trójdzielnej struktury świadomości czasu. I ta struktura wygląda tak, że mamy praimpresję, retencję i protencję. Praimpresja według Husserla jest tym rdzeniem zmysłowym doświadczenia teraźniejszości. Jest to tu i teraz doświadczenie zmysłowe, które jednak jest w pewnym sensie niesamodzielne. Ono zawsze musi być otoczone właśnie taką czasową otoczką retencji i protencji. retencja. Jest to umiejętność, funkcja świadomości, też można powiedzieć, do zatrzymywania w świadomości tego, co dopiero co było. Tego, co właśnie w tej chwili upłynęło. Jest to, mówiąc językiem dzisiejszej psychologii, taka pamięć robocza, w której zatrzymywane są właśnie dane zmysłowe i ich znaczenie. Z drugiej strony potencja to jest pewne wychylenie ku przyszłości. Potencja to jest antycypacja tego, co zaraz ma się wydarzyć. Chyba najlepiej oddaje to przykład właśnie słuchania, jak ktoś mówi, tak? Czyli że część zdania, która już wybrzmiała i sens tego, tego początku zdania jest zachowany retencjonalnie w świadomości, natomiast jednocześnie są pewne oczekiwania, czy antycypacja tego, że zdanie się skończy, a na pewno są pewne antycypacje, że nagle, nie wiem, mówiący nie podniesie głosu, nie zacznie krzyczeć albo nie zacznie mówić jakichś rzeczy niezwiązanych z tym tematem. Jeżeli by się tak wydarzyło, no to wtedy doświadczylibyśmy mocnego zaskoczenia i nasze antycypacje właśnie potencji uległyby załamaniu. I w tej strukturze jakby Husserl opisuje percepcję przedmiotu czasowego. I to jest istotne, bo tu Marcin mówi właśnie o tym rozróżnieniu między percepcją a doświadczeniem czasu. Percepcja a doświadczeniem czasu. Ten model Husserla, wczesny model, bardzo dobrze pasuje do opisu właśnie percepcji obiektów czasowych. Jak coś, melodia ulubiona przykład Husserla, mija w czasie i może właśnie być tak pięknie w retencji zatrzymywany, w potencji wychylamy się ku przyszłości, antycypujemy kolejne tony melodii, wszystko wspaniale pasuje. Natomiast jeżeli zastanowimy się, jak my cieleśnie, zmysłowo doświadczamy przepływu czasu, to ten model trochę nie pasuje, wydaje się nieadekwatny. I Husserl też to zauważył i z czasem zaczął modyfikować tą koncepcję właśnie w kierunku ucieleśnienia świadomości czasu. Ciało, czyli ta warstwa zmysłowa, chyletyczna, materiał właśnie zmysłowy, zazwyczaj u Husserla występuje w opozycji do warstwy intencjonalnej, czyli formy intencjonalnej, którą świadomość nadaje owej właśnie bezkształtnej materii, tak, zmysłowej. Więc ewidentnie, przynajmniej w ideach pierwszych, Husserl faworyzuje tutaj świadomość jako właśnie ten nadającą sens aktywność świadomości w opozycji właśnie do tej bezformnej zmysłowości. Natomiast w ideach drugich zmysłowość, cielesność zyskuje coraz większe znaczenie. Ono zyskuje znaczenie, ponieważ Husserl odkrywa atmosferę żywego ciała, doświadczenia cielesnego i tutaj też właśnie Marcin mówił o tym rozróżnieniu na ciało żywe i ciało jako bryła, Husserl pisze Körper, czyli to ciało postrzegane przedmiotowo, fizjologicznie, materialnie, a z drugiej strony Leib, czyli ciało żywe doświadczane, no można by się wyrazić od wewnątrz, tak, czyli w pewien sposób właśnie jako kinestezy, czyli doświadczenie ruchu, jako pewna sfera afektywna, sfera emocjonalna, sfera dotykowa też, ciepłota ciała i tak dalej. I Husserl w ideach drugich właśnie dostrzega, że owa sfera zmysłowości, cielesności, ona z jednej strony jakby funduje świadomość, tak jest nierozdzielna od świadomości, ale z drugiej strony też prowadzi do pewnej dynamizacji czy pobudzenia świadomości. I tutaj posługuje się kategoriami hetero pobudzenia i samopobudzenia. Hetero pobudzenie, czyli pobudzenie percepcyjne, tak, to jak świat nas pobudza w sposób percepcyjny. Natomiast właśnie w kinestezach, czyli w doświadczeniu tego, jak się poruszamy, w różnych reakcjach emocjonalnych, afektywnych, podmiot sam siebie pobudza. Podmiot odczuwa sam siebie. I to doświadczenie ma aspekt dynamiczny. Natomiast jest to pewna dynamika, która wykracza poza właśnie ową retencjonalną, formalną świadomość czasu, by tak się wyrazić. Jest właśnie pewną dynamiką cielesną. I to można dać przykłady właśnie z różnych rejestrów. Można mówić z jednej strony na przykład o pewnej dynamice nastrojów, tak? Jeżeli jesteśmy znudzeni, inaczej postrzegamy świat, tak? Inaczej nasze myśli płyną, inaczej poruszamy się. Jeżeli z drugiej strony jesteśmy zdenerwowani, znowu dynamika jest inna, tak? Ta dynamika cielesna narzuca się w pewien sposób, ona przykrywa doświadczenie świata. Czy też inny przykład, tak, doświadczenie bólowe, tak? Ból też nigdy nie jest jednostajnym uczuciem, tylko on też w czasie ewoluuje, też ma pewną dynamikę, ma pewne wzrost i spadki napięcia, tak? I teraz już kończąc powoli, jeszcze takie, no jedna rzecz taka, że Husserl, no rozpoznając tą dynamikę cielesną, on w końcu stwierdza, że jest to konstytutywne dla świadomości. Także ciało ma też tą funkcję transcendentalną. Dobrze, i kończąc już, opisując tą dynamikę cielesną, wydaje mi się, że najlepiej możemy odwołać się do psychoterapeuty Daniela Sterna, który zaproponował taką koncepcję teraźniejszości polirytmicznej. Tutaj jest fragment z jego książki The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life, gdzie stwierdza, że właśnie owe doznania cielesne, zmysłowe, one mają pewien czasowy kontur, tak, dynamikę. I teraz te różne linie czasowe, te kontury czasowe, one nigdy nie występują w separacji, one nakładają się na siebie i tworzą coś jako właśnie, coś co on nazywa no, polirytmiczną teraźniejszością, tak, tworzy pewien profil temporalny, który określa nasze doświadczenie tu i teraz właśnie w sposób cielesny i w sposób jednocześnie no, nieprzedmiotowy, tak, to nie chodzi o percepcję czasu, czyli właśnie o doświadczenie przepływu żywego czasu. Już to Andrzej na mnie zerka, więc będę kończył. W zasadzie mam tylko już podsumowanie na koniec. Dziękuję.